Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o leczeniu przeciwkrzepliwym, jakie jest powszechnie stosowane w leczeniu różnych stanów chorobowych, szczególnie w zapobieganiu i leczeniu chorób serca, naczyń krwionośnych, zwłaszcza w chorobie zakrzepowo-zatorowej, zatorowości płucnej, w zapobieganiu zatorom w chorobach układu krążenia, w chorobie niedokrwiennej, w zawale mięśnia sercowego, u chorych w przebiegu wad zastawkowych i ze wszczepionymi zastawkami, w przebiegu migotania przedsionków, ale także w wielu innych stanach, których zagraża nadkrzepliwość. W leczeniu preparatami przeciwzakrzepowymi ważna jest nie tylko skuteczność, ale bezpieczeństwo stosowania, dlatego nawet lekarze korzystają z ponawianych co pewien czas zaleceń i wytycznych dotyczących leczenia przeciwzakrzepliwego opracowywanych przez specjalną grupę roboczą do leczenia przeciwzakrzepowego. Zanim opowiem o leczeniu przeciwzakrzepowym, przekażę radiosłuchaczom podstawowe informacje dotyczące układu krzepnięcia, dzięki któremu możliwe jest krążenie płynnej krwi w naczyniach krwionośnych. Informacje, które przekazują, są dość skomplikowane dla nieprofesjonalistów, jednak spróbuję przybliżyć te niezwykle interesujące procesy i mechanizmy, przez wiele osób nawet nieuświadamiane. Każde zranienie naczynia, a nawet tylko nieznaczne uszkodzenie wewnętrznej warstwy ściany naczynia, czyli śródbłonka, uruchamia procesy krzepnięcia w celu naprawy uszkodzenia i uniemożliwienia wynaczynienia krwi i krwotoku. Utrzymanie krwi w stanie płynnym oraz możliwość szybkiego krzepnięcia są zapewnione przez układ homeostazy, której nazwa pochodzi od greckich słów haima, krew, i stazis, zatrzymanie. Przypomnę, że pod pojęciem homeostazy określa się zespół procesów fizjologicznych zapewniających hamowanie krwawienia po uszkodzeniu naczynia, a także szczelność ściany wraz z utrzymaniem płynności krwi, co zapewnia równowaga między fizjologicznie istniejącymi czynnikami aktywującymi i hamującymi procesy krzepnięcia. W przypadku zaburzenia układu homeostazy albo braku jakiegokolwiek składnika, krew przestaje krzepnąć lub proces krzepnięcia ulega wydłużeniu, co może doprowadzić do wykrwawienia. Skład homeostazy wchodzą szczególnie takie elementy jak ściana naczyń krwionośnych, płytki krwi oraz osoczowy układ krzepnięcia i fibrinolizy. Pierwszy element układu homeostazy, czyli ściana naczyń krwionośnych, jest zbudowana z trzech warstw, których warstwę wewnętrzną stanowią komórki śródbłonka wydzielające substancje czynne, zarówno zapobiegające tworzeniu skrzepu w naczyniach, jak też i aktywujące układ krzepnięcia. W chwili zadziałania czynnika szkodliwego do miejsca uszkodzenia przylegają płytki krwi, z których uwalniane są substancje zlepiające kolejne trombocyty, agregaty oraz substancje odpowiadające za skurcz naczynia. Powstanie czopu z płytek krwi określany jest terminem homeostazy pierwotnej. W miejscu uszkodzenia naczynia powstaje także czynnik tkankowy. Rozpoczyna się krzepnięcie wraz z powstaniem skrzepu, co nosi nazwę homeostazy wtórnej. Śródbłonek, czyli najbardziej wewnętrzna warstwa ściany naczynia, odgrywa ogromną rolę w organizmie i dzisiaj już wiadomo, że ta pojedyncza warstwa komórek we wnętrzu naczynia stanowi narząd wewnątrzwydzielniczy, wytwarzając wiele różnorodnych substancji o działaniu wpływającym na ściany, światło ściany naczynia, wpływające na proces krzepnięcia, fibrinolizy, a także biorące udział w regulacji procesów zapalnych i wielu, wielu innych. Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego z zaburzeniem zachodzących tam procesów odgrywa m.in. rolę w powstawaniu miażdżycy. Jak wspomniałam, komórki śródbłonka syntetyzują wiele substancji o właściwościach przeciwzakrzepowych i fibrinolitycznych, czyli rozpuszczenia skrzepu, chociaż na powierzchni śródbłonka nieuszkodzonego znajdują się substancje zbliżone do heparyny, które odpowiadają za ujemny ładunek, co ogranicza kontakt ściany z elementami morfotycznymi i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów przyściennych. Wśród substancji wydzielanych przez tą wewnętrzną warstwę naczyń, śródbłonek naczyniowy, występują tlenek azotu, czynnik von Willebranda, substancje oddziaływające na komórki ścian naczyń z leukocytami i płytkami krwi, substancje wpływające również na przepuszczalność ściany naczyniowej. Głównym mediatorem wydzielanym przez śródbłonek jest tlenek azotu, określany śródbłonkowym czynnikiem rozszerzającym naczynia. Tlenek azotu, powstający pod wpływem enzymu L-argininy, jest uwalniany z komórek śródbłonka w odpowiedzi na siły powstające pod wpływem przepływającej krwi, siły ścinające. Tlenek azotu, poza swoim działaniem rozszerzającym naczynie, pośredniczy w innych procesach. Między innymi hamuje wytwarzanie prozapalnych cytokin i chemokin oraz substancji adhezyjnych, czyli łączących leukocyty i zmniejszających przyleganie płytek krwi. Utrata biologicznej aktywności tlenku azotu wiąże się ze wzrostem i skłonnością do skurczu naczyń krwionośnych wraz z powstaniem tak zwanej gotowości zakrzepowo-zatorowej, zwiększeniem aktywności procesu zapalnego. Inną substancją wydzielaną przez śródbłonek jest endotelina, działająca na naczynie odwrotnie, czyli skurczowo, zwiększająca agregację, czyli zlepianie płytek krwi przez pobudzenie receptorów zlokalizowanych w komórkach mięśni gładkich, znajdujących się w ścianie naczyń. Następnym aktywnym czynnikiem wydzielanym przez śródbłonek naczyniowy jest czynnik von Willebranda, który pośredniczy w przeleganiu płytek do śródbłonka, a także transportuje ósmy czynnik krzepnięcia. Ponadto śródbłonek wydziela trombomodulinę, S-selektynę, tkankowy aktywator plazminogenu, inhibitor aktywatora plazminogenu, selektynę, naczyniowy endotelialny czynnik wzrostu i inne, które wymieniam w celu przybliżenia złożoności problemu i choć w części ukazania poznanych już niektórych tajemnic naszego ciała. Kolejnym czynnikiem układu homeostazy są płytki krwi albo trombocyty, jakie pełnią ogromnie ważną rolę również w procesie krzepnięcia. Płytki krwi, których norma wynosi od 150 do 440 tysięcy na milimetr sześcienny, krążą w krwiobiegu 10 dni, po czym zostają niszczone w śledzionie. Płytki krwi pełnią dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza to powstanie czopu albo korka, który hamuje zranione naczynie, ale także płytki biorą udział w procesie krzepnięcia. Płytka krwi otoczona jest błoną komórkową zbudowaną z lipidów i glikoprotein. W błonie komórkowej płytki krwi znajdują się maleńkie kanaliki, przez które uwalniane są obecne wewnątrz płytki w cytoplazmie substancje, które odpowiadają za krzepnięcie. Wewnętrzno płytki w cytoplazmie znajdują się również drobniutkie włókienka, dzięki którym nieaktywna płytka przypomina kształtem dysk. Kształt płytek jednak zmienia się podczas pobudzenia płytek w formę komórek z wypustkami. Płytki krwi, jak wspomniałam, te uaktywnione tworzą korek albo czop w procesie określanym adhezją w trakcie aktywacji wraz z pojawieniem się na powierzchni pewnych receptorów, które mają zdolność przyłączania z osocza krwi białka fibrynogenu, który związuje płytki w procesie agregacji. Utworzony czop płytkowy jest następnie wzmacniany przez powstającą z fibrynogenu fibrynę wskutek uruchomionego procesu krzepnięcia. Z kolei następny osoczowy układ krzepnięcia składa się podobnie z wielu białek, które już nie będę szczegółowo wymieniać, które są uruchamiane w celu utworzenia siatki zbudowanej z fibryny, która stanowi rusztowanie dla skrzepu. W tym złożonym procesie powstawania fibryny bierze udział aż kilkanaście różnych związków, w tym 12 białek osocza, określanych czynnikami krzepnięcia, które w skrócie wymienię, również dla orientacji skomplikowanych procesów. Czynniki krzepnięcia dzielone są na trzy grupy. Wśród nich wymieniane są czynniki tak zwanego kontaktu, czyli czynniki określane rzymskimi 11, 12 oraz prekalikreina, a także inny czynnik wielocząsteczkowy kininogen nazwany czynnikiem Fitzgeralda. Druga grupa to czynniki zespołu protrombiny, czyli druga protrombina, siódmy prokonwertyna, dziewiąty czynnik przeciwhemofilowy i dziesiąty Stewarda oraz czynniki wrażliwe na trombinę, fibrinogen, piąta proakceleryna, ósmy czynnik przeciwhemofilowy i dwunasty czynnik, który stabilizuje fibrynę. Nieaktywny czynnik siódmy, czyli prokonwertyna, znajdując się w osoczu, łączy się z czynnikiem tkankowym, czyli białkiem obecnym w warstwie podśródnabłonkowej. Połączenie tych dwóch czynników aktywuje następne czynniki, dziewiąty i dziesiąty. Powstały dziesiąty przekształca protrombinę w trombinę, której ilość na pewnym etapie krzepnięcia jest co prawda za mała, aby wytworzyć skrzep, ale wystarczy, aby aktywować nowe płytki i pozostałe czynniki. Duże znaczenie ma udział w tym procesie krzepnięcia przekształcenie fibrinogenu w fibrynę. Końcowym etapem procesu jest stabilizacja, czyli umocnienie fibryny wraz z wytworzeniem pełnowartościowego skrzepu. Poza czynnikami krzepnięcia, które wymieniłam w skrócie, występują jeszcze inhibitory, czyli hamujące krzepnięcie, które mają za zadanie utrzymanie w stanie płynnym krew, która znajduje się w naczyniu. Następny element układu homeostazy stanowi układ fibrynolizy, który prowadzi do rozpuszczenia skrzepu z utrzymaniem drożności naczynia. Głównym składnikiem tego układu są plazminogen, również aktywatory przekształcające to białko, plazminogen w plazminę, także inhibitory odpowiednich enzymów. Plazmina powstaje z syntetyzowanego w wątrobie plazminogenu. Plazmina niszczy fibrynogen i fibrynę, z których powstają wielkocząsteczkowe produkty rozpadu mające właściwości przeciwkrzepliwe, jakie hamują funkcję płytek i pobudzają wytwarzanie fibrynogenu. Krew jest oczyszczana z produktów fibrynogenu i fibryny w wątrobie i w śledzionie. Te w skrócie przedstawione, skomplikowane procesy i mechanizmy odgrywają ogromną rolę nie tylko w procesie fizjologii, ale również w patologii, gdy brakuje składników odpowiedzialnych za zaburzenia krzepnięcia czy skazy krwotoczne, a także inne patologie, jakie zachodzą podczas zaburzenia wspomnianej homeostazy. Preparaty farmakologiczne, które mają wpływ na układ homeostazy wraz ze zmianą parametrów krzepnięcia i krwawienia, nazywane są lekami przeciwzakrzepowymi, wśród których wymieniane są szczególnie takie jak heparyna, hirudyna, jej pochodne oraz inne bezpośrednie inhibitory trombiny, a także, co radiosłuchaczy bardziej interesuje, doustne antykoagulanty, jakie obejmują leki przeciwpłytkowe, takie jak aspiryna, kwas acetylosalicylowy, nowe preparaty oraz leki fibrynolityczne czy trombolityczne. Heparyny dzielone są na heparynę niefrakcjonowaną i heparyny drobnocząsteczkowe. Heparyna jest glikozaminoglikanem, jaka w organizmie występuje w specjalnych komórkach określanych tucznymi. Fizjologicznie heparyna nie występuje w krążeniu, natomiast w naczyniach, jak już mówiłam, znajdują się siarczan heparanu i siarczan dermatanu, które mają budowę zbliżoną do heparyny, które znajdują się w ścianie naczynia i zapobiegają tworzeniu się przyściennych zakrzepów. Heparyna jest stosowana zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego i musi być podawana albo dożylnie, albo podskórnie. Heparyna podawana dożylnie ma działanie natychmiastowe, dlatego jest wykorzystywana w szpitalach w leczeniu stanów nagłych. Podskórnie czasem podaje się heparyny, najczęściej w celach profilaktycznych, zwłaszcza w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Wskazaniem do leczenia heparyną jest zakrzepica żylna, zatorowość płucna, a także leczenie ostrych zespołów wieńcowych. Heparyna jest stosowana także w trakcie np. operacji w krążeniu pozaustrojowym, w operacjach naczyń, w plastyce naczyń wieńcowych. Jest podawana chorym po wszczepieniu stentu do tętnic wieńcowych w zespołach określanych jako rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe. Antidotum dla heparyny stanowi siarczan protaminy, którego 1 mg neutralizuje około 1 mg, czyli 100 jednostek heparyny. Innym preparatem, również przeciwkrzepliwym, jest hirudyna, wyizolowana z pijawek, jaka jest bezpośrednim inhibitorem jednego z właśnie inhibitorem białek krzepnięcia trombiny. Obecnie hirudyna ma zastosowanie głównie w postaci preparatów miejscowych. Jest zawarta w kremach, maściach, żelach do stosowania w zapalnych chorobach naczyń skórnych. Leczenie przeciwkrzepliwe rozwinęło się w ostatnich latach dzięki dokładniejszemu poznaniu mechanizmów krzepnięcia, który, jak już mówiłam, jest bardzo złożonym, także ściśle regulowanym procesem w normalnych warunkach zapewnionych przez fizjologiczną homeostazę. W przypadku zaburzeń dochodzi do choroby zakrzepowej spowodowanej nadmiernym krzepnięciem albo do zaburzeń krzepnięcia, czyli skaz krwotocznych. Leki przeciwzakrzepowe dzielone są na kilka grup. Pierwsza to antykoagulanty zależne od antytrombiny, czyli heparyna niefrakcjonowana i heparyny drobnocząsteczkowe. Druga grupa to doustne antykoagulanty, określane jako pochodne kumaryny, w Polsce nie ma warfaryny, oraz bezpośrednie inhibitory krzepnięcia obejmujące swoiste inhibitory trombiny, swoiste inhibitory czynnika XA. Od wielu lat jednak głównymi antykoagulantami w praktyce klinicznej w Polsce jest wspomniana heparyna i acenokumarol, w Ameryce warfaryna, jaki zmniejsza krzepliwość krwi przez zmniejszenie stężenia czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K. Heparynę po raz pierwszy zastosowano w leczeniu ponad 50 lat temu i nadal pozostaje ona podstawowym antykoagulantem w wielu sytuacjach klinicznych. Jest stosowana w stanach ostrych, jednak do przewlekłego stosowania, jak już mówiłam, używane są doustne leki przeciwzakrzepowe albo antykoagulante należące do grupy kumaryny. Pochodne kumaryny były do niedawna jedynymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i o nich dzisiaj opowiem. Obecnie są nowe leki, znacznie bezpieczniejsze preparaty, których już tak dokładnie nie trzeba kontrolować. Niemniej jednak nadal one nie są refundowane i są dość drogie. Mechanizm działania pochodnych kumaryny polega na blokowaniu w wątrobie cyklu przemian witaminy K, która to witamina jest rozpuszczalna w tłuszczach i jest niezbędna do powstawania prawidłowych czynników krzepnięcia, w tym czynnika drugiego, czyli protrombiny, także czynnika siódmego, dziewiątego, dziesiątego, białka C, białka S. Podanie pochodnych kumaryny, a w Polsce najczęściej są to acenokumarol, znany także pod nazwą synkumar albo syntrom, prowadzą do spadku stężenia we krwi prawidłowych czynników krzepnięcia i na tej drodze krew jest mniej krzepnie. W osoczu pojawiają się nieaktywne postacie biologiczne, które zaburzają prawidłowe krzepnięcie. Pochodne kumaryny wchłaniają się z przewodu pokarmowego, są metabolizowane w wątrobie, po czym wydalane są z organizmu. Dobowa dawka tych preparatów acenokumarolu, syntromu, wynosi od 2 do 4 mg. Do kontrolowania leczenia pochodnymi kumaryny badany jest czas protrombinowy, ale zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia wynik testu należy podawać w postaci międzynarodowego współczynnika określonego literami INR, którego zakres terapeutyczny prawidłowy wynosi od 2 do 3. Dawkowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, wspomnianego acenokumarolu, zależy od wartości współczynnika INR. Chorzy przyjmujący doustne leki przeciwzakrzepowe powinni mieć regularnie przeprowadzane badania krwi właśnie na ten czynnik INR, ale także badanie moczu na obecność krwinek czerwonych, które wskazują na krwawienie w drogach moczowych albo w drogach rodnych, spowodowane nieprawidłowo dobraną dawką leku albo samoistnym przedawkowaniem. Ponadto chory nie powinien zażywać innych leków, gdy bierze pochodne kumaryny, albo właśnie powinien bardziej kontrolować ten czynnik INR. Zwłaszcza chodzi o antybiotyki, szczególnie chodzi także o aspirynę, która również na innej drodze ma działanie przeciwkrzepliwe. Różne preparaty przeciwbólowe, które również mają preparaty przeciwkrzepliwe i wszystkie te leki, mówić o tych lekach przyjmowanych lekarzowi, który przepisuje acenokumar. W przypadku urazu albo krwawienia chory powinien natychmiast konsultować się z lekarzem. Przeciwwskazaniem do stosowania leków przeciwzakrzepowych czy fibrinolitycznych są skaza krwotoczna, czynna choroba wrzodowa, przebytek krwawienia z przewodu pokarmowego, niedawno przebyty udar mózgu, guzy mózgu, operacje, uraz głowy, tętniak rozwarstwiający aorty, wczesny okres po zabiegu operacyjnym, po nakłuciu tętnicy, biopsja narządu, nadciśnienie tętnicze powyżej 200/110. Jak wspomniałam, do oceny stopnia działania przeciwkrzepliwego wykorzystuje się czas protrombinowy, którego wydłużenie w początkowym okresie stosowania doustnych leków przeciwkrzepliwych wynika z obniżenia 7 czynnika krzepnięcia, a gdy się terapię kontynuuje, może dochodzić do obniżenia innych czynników, jak 10 czy 2. Obecnie najpowszechniejszym sposobem, jak już mówiłam, kontroli, o czym należy pamiętać, jest ten czynnik INR, który trzeba badać. Z praktycznego punktu widzenia ważny jest efekt przeciwkrzepliwy, jaki się osiąga i dlatego lekarze, zanim przepisują lek, przeprowadzają badania krwi oraz wprowadzają dawki nasycające i dopiero po uzyskaniu odpowiedniego wartości wskaźnika podają podtrzymujące leczenie doustnymi środkami przeciwkrzepliwymi. Zwykle wystarczające jest rozpoczęcie terapii pewną dawką 4 mg, chociaż nie u wszystkich, a potem po uzyskaniu efektu przeciwkrzepliwego w ciągu kilku dni tą dawkę się zmniejsza. Zgodnie z zaleceniami u osób w podeszłym wieku, szczególnie u osób, którzy chorują na wątrobę, mają nadczynność tarczycy, mają chorobę wrzodową albo żołądka, albo dwunastnicy, wskazane jest rozpoczynanie leczenia od znacznie niższych dawek acenokumarolu. Przeprowadzany ten wskaźnik na początku bada się codziennie, potem co 2 dni, następnie wyznacza się INR 2 razy w tygodniu przez 2 tygodnie, później rzadziej, zależnie od otrzymanych wyników. Jeśli zachodzi konieczność zmiany dawkowania preparatu, istnieje konieczność znów kontroli tego czynnika INR. W trakcie długotrwałego stosowania doustnych leków przeciwkrzepliwych niekiedy obserwowana jest zmiana wartości INR bez zmiany dawkowania leków. Dlatego znów trzeba bardzo kontrolować i zwracać uwagę na objawy uboczne, o których za chwilę opowiem. A te zmiany czynnika mogą występować w wyniku stosowania diety, na przykład spożywania alkoholu, zażywania dodatkowych leków. Istnieje także ryzyko błędu pomiarów laboratoryjnych, które trzeba mieć na uwadze. Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia doustnymi antykoagulantami zależy od umiejętności utrzymania wskaźnika INR na pewnym poziomie charakterystycznym dla danego chorego, zależnie, jak już mówiłam, od chorób, które występują, od wieku, od stanu wydolności narządu, szczególnie wątroby i nerek. Wskaźnik INR poniżej 2 zagraża mniejszą skutecznością leczenia z występowaniem, niebezpieczeństwem występowania zakrzepów. Przy nadmiernie wysokich wartościach INR powyżej 3 obserwuje się istotny wzrost ryzyka poważnego krwawienia. Ważnym elementem w prowadzeniu leczenia przeciwkrzepliwego jest więc edukacja chorych co do objawów, ale także badań laboratoryjnych, przyjmowanych preparatów, objawów ubocznych i tak zwanych alarmowych. Dlatego bardzo ważne jest obserwowanie swojego stanu zdrowia, co pozwala na skuteczne leczenie tego rodzaju preparatami, które oczywiście są bardzo skuteczne i pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia, ale niestety muszą być pod ścisłą kontrolą. Jak już mówiłam, głównymi wskazaniami do stosowania leków przeciwzakrzepowych to jest profilaktyka zakrzepicy żylnej, zwłaszcza profilaktyka zakrzepicy żył głębokim, zatorowość płucna, powikłania różnego rodzaju zakrzepowo-zatorowe, ale także niekiedy podaje się u chorych z kardiomiopatią, bardzo często właściwie rutynowym postępowaniem jest podawanie w migotaniu przedsionków. Do działań ubocznych leków przeciwkrzepliwych, o czym trzeba pamiętać, należą krwawienia, wybroczyny krwawe i wylewy krwawe. Trzeba zwracać uwagę zwłaszcza na nadmierne siniaczenie, czyli powstawanie sińców przy nawet niewielkim urazie. Bardzo niepokojące mogą być, są krwawienia z nosa albo z innych błąd śluzowych. Poza tym może wystąpić już niebezpieczne bardzo krwawienie z przewodu pokarmowego, układu moczowego czy dróg rodnych. Do najbardziej niebezpiecznych zaliczane są oczywiście krwawienia śródczaszkowe i zaotrzewnowe, niekiedy bardzo trudne do leczenia. W przypadku wystąpienia krwawień konieczne jest natychmiastowe przerwanie podawania preparatów, podanie witaminy K, ale oczywiście przed tym wszystkim trzeba skonsultować się z lekarzem. Krwawienie jako powikłanie doustnej terapii przeciwkrzepliwej częściej występuje u osób w podeszłym wieku, u chorych, u których występowały już wcześniej krwawienia i jak już mówiłam, szczególnie u chorych z niewydolnością nerek i anemią. Ryzyko krwawienia wzrasta przy współistnieniu czynników ryzyka, którym jest na pewno choroba wątroby czy niewydolność. U chorych w podeszłym wieku, jak już mówiłam, leczenie rozpoczyna się od mniejszych dawek acetokumarolu, ale także każdy chory, który przyjmuje ten preparat, musi pamiętać, że działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, czyli acetokumarolu, ale także tych nowszych leków, nasila przyjmowanie przez chorych. Nasilają takie preparaty jak niesterydowe leki przeciwzapalne, szczególnie często używane aspiryna, ibuprofen, fenylobutazon, także inne metronidazol, cymetydyna, amiodaron, omeprazol. Ponadto niebezpieczne dla chorych są zaburzenia flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, które powstają na tle najczęściej antybiotykoterapii, jakie prowadzą do niedoboru witaminy K, która jest syntetyzowana przez bakterie jelitowe. Ponadto witamina K potrzebuje do wchłaniania tłuszczy. Z kolei pożywienie zawierające dużo witaminy K osłabia działanie leków przeciwzakrzepowych i do takich należą warzywa, zwłaszcza szpinak, kapusta, sałata, kalafiory. Inne czynniki, które osłabiają działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych to barbiturany, leki przeciwdrygawkowe, także leki przeciwgruźlicze, rifampicyna i oczywiście alkohol. Ponadto niektóre leki zmniejszają także wchłanianie pochodnych kumaryny i o lekach takich jak kolastyramina czy doustne preparaty antykoncepcyjne, także inne leki, trzeba powiedzieć o tych lekach przy lekarzowi, który zapisuje leki przeciwkrzepliwe i zapytać co do łączenia tychże leków z acenokumarolem. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat leczenia przeciwkrzepliwego, pierwszej części tego leczenia. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.